Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Adam Podlewski i serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Historii o historii. Tutaj w przystanku Historia rozmawiamy o historii, o literaturze i mamy taką ambicję zaprosić także Państwa do dyskusji, do rozmowy o tym, jak obecna w kulturze, też kulturze popularnej jest historia, w jaki sposób czytając i bawiąc się uczymy, w jaki sposób kształtujemy jakby widzenie historii przez promocję książek, ale niekoniecznie książek historycznych, nawet niekoniecznie popularyzatorskich, ale książek beletrystycznych. Dlatego mam przyjemność przy okazji tego cyklu zapraszać ciekawych autorów, ciekawych promotorów książek, autorów beletrystyki historycznej, wydawców, recenzentów. I dzisiaj mam niezwykłą przyjemność powitać panią Ewę Salwin, warszawianistkę, znawczynię polskiej mody dwudziestolecia międzywojennego, popularyzatorkę historii, a także autorkę powieści Blef, oraz Pawła Żywuskiego, historyka, filozofa, także popularyzatora historii, autora powieści Syn Bagien, więc mamy tutaj spotkanie światów zupełnie różnych. Mamy zarówno autorkę powieści, którą, aby nie spoilerować, na razie nazwę ją po prostu obyczajową, oraz autora powieści, którą można nazwać sensacyjną, być może z elementami horroru, ale obie te powieści łączy jeden wspólny mianownik, oczywisty już chyba dla wszystkich, którzy przeczytali tytuł dzisiejszego spotkania, dwudziestolecie międzywojenne, zwłaszcza jego, no można powiedzieć, te najbardziej fascynujące, wręcz magiczne, w różnym tylko słowa znaczeniu, aspekty. Więc bardzo serdecznie witam naszych drogich gości i na początku poproszę was, abyście opowiedzieli kilka słów, po pierwsze o tym, co robicie, o tym, co piszecie i jak to się zaczęło, jak się zaczęła wasza fascynacja tym okresem historii i co popchnęło was do takiego pomysłu, że nie wytrzymam, muszę przelać moją wiedzę historyczną, muszę przelać jakby moją wrażliwość, jakby przemyślenia płynące z badania tej historii na karty powieści, na karty beletrystyki. Panie Ewo.
To u mnie zaczęło się od tego, że właściwie zaczęłam zbierać informacje na temat dwudziestolecia międzywojennego. Zaczęło się od opowieści koleżanki, która opowiadała mi, że jej babcia czy ciotka jej matki pracowały w Adrii, tutaj trochę niedaleko na Moniuszki, że były kimś w rodzaju albo cukiernika, albo kucharki i ta koleżanka bardzo z dużym zainteresowaniem opowiadała o tej swojej krewnej, natomiast nie do końca wiedziała, gdzie była ta Adria, ponieważ wiedziała, że się interesuje historią Warszawy, to tak mnie trochę zapytała, a wiesz może gdzie? Ja mówię, no nie wiem, ale poszukam. I od tego, no nie wiem, ale poszukam, właściwie zaczęło się moje pisanie, bo zaczęłam szukać więcej. W związku z tym też więcej nie wiedzieć, ale no jakoś tak zbieram sobie te elementy historyczne, okruchy wiedzy, łączę je z fantazją i jakoś to idzie.
Panie Pawle?
U mnie to się zaczęło poniekąd równolegle, ponieważ poza powieścią, Działa. Napisałem też taką książkę popularno-naukową o przedwojennej przestępczości w Warszawie. I jakoś równolegle zacząłem się zastanawiać nad tym, jak to wyglądało na Kresach. I dodatkowo jeszcze poznałem nie tyle postać Kostka Biernackiego, bo ją poznałem wcześniej, ale twórczość literacką Kostka Biernackiego. I zacząłem zastanawiać się, jak można byłoby to rozwinąć twórczo. Ten świat mnie zafascynował i doszedłem do wniosku, że to, czego wymaga, to powieść po prostu.
A taki już konkretny pomysł na wasze powieści, kiedy i chronologicznie, kiedy zaczęły powstawać i co było takim ostatecznym powodem, dla których powstał Blef i dla którego powstał Syn Bagien?
To teraz ja? No dobrze. Syna Bagien zacząłem pisać jeszcze pod innym tytułem w roku 2015. I z pewnymi przerwami był pisany przez 5 lat, potem trochę w wydawnictwie jeszcze leżał. Natomiast bezpośrednim właśnie powodem było to, że zapoznałem się z twórczością Kostki Biernackiego literacką, zafascynowała mnie ona i postanowiłem to po prostu trochę twórczo rozwinąć. Też zacząłem się interesować znacznie głębiej Polesiem, przeczytałem masę literatury właśnie kresowej, Nadbrezeńców, całego Piaseckiego, całego Mackiewicza i to, ta rzeczywistość mnie uwiodła.
To z Blefem jest właściwie ciekawa historia. Ja powieść jako taką, powieść historyczną osadzoną w dwudziestoleciu międzywojennym tworzyłam tak mniej więcej od 16 roku życia. Znaczy, wiedziałam, że mam napisać powieść, natomiast żadna z historii mi nie wychodziła tak jak powinna, a to objętość była nie taka, a to w pewnym momencie wątki przeskakiwały w takim tempie, że ich nie mogłam złapać w żaden sposób i ułożyć w sensowną całość. Natomiast przy Blefie coś jakby zaczęło działać w pewnym momencie. Czy to warsztat, czy pewność siebie, czy zobaczyłam te sceny w odpowiedniej kolejności. Nie mam pojęcia. Coś jakby, nie wiem, pisanie automatyczne mi się włączyło.
Znaczy, zadałem to pytanie z taką nadzieją, że będzie takim haczykiem z bardzo tłustą przynętą, ale tutaj żaden z moich gości tego haczyka nie podłapał. Ale do tego tematu wrócimy. Nie uciekniemy od dość głośnych powieści, które jakby na nowo i w sposób taki już zupełnie nowoczesny wprowadziły pamięć czy wyobrażenie o dwudziestoleciu do literatury polskiej, przynajmniej tej popularnej. Ale na początku zapytam was, co sądzicie ogólnie o reprezentacji tej epoki, no przede wszystkim jeżeli chodzi o historię Polski, ale nie tylko, we współczesnej kulturze, zwłaszcza kulturze popularnej. Czy ona jest reprezentowana w taki sposób, który by nas satysfakcjonował jako historyków? Czy jesteście, nie wiem, zadowoleni z oglądania, czy czytania prozy historycznej dotyczącej Interbellum? Czy jesteście zadowoleni z oglądania seriali telewizyjnych czy filmów? No może tutaj pewna posucha w ostatnich latach bezpośrednio występuje. Czy po prostu ta epoka jest przybliżona laikowi, odbiorcy, który nie jest bezpośrednio zainteresowany historią i domyślamy się, że jego jakby spojrzenie na przeszłość będzie przede wszystkim, przynajmniej w pierwszym, jakby w pierwszym rzucie, mówiąc brutalnie, odbywało się przez kontakt z kulturą? Pani Ewo.
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo historykiem nie jestem. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację w ogóle i popularyzację kultury i historii dwudziestolecia, to wydaje mi się, że jest dużo klisz, które niestety mogą tworzyć pewien mit dwudziestolecia, co jest jak najbardziej w porządku, jeżeli chodzi o taką podstawową wiedzę, że taki okres w historii był. Natomiast jest to niebezpieczne, jeżeli tej kliszy wierzy twórca, czy reżyser, czy też pisarz i nie sprawdzi sobie wiadomości, nie skonfrontuje tego ze źródłem historycznym i powiela klisze, które już gdzieś zobaczył. Nie jest to tendencja właściwa. Niestety w kinematografii współczesnej, jeśli chodzi o przedstawienie dwudziestolecia, to często jest to właśnie ten mit takiego mit szaleństwa, mit złotego wieku w pewnym momencie, mit czegoś, co błysnęło i zgasło. Po części jest to prawda. Natomiast należy sobie uświadomić, że przynajmniej z punktu widzenia kulturoznawczego, który jest mi jakoś bliższy, to dwudziestolecie nie bierze się znikąd i nie odchodzi donikąd. I wydaje mi się, że powielanie tej kliszy iskry w ciemności jest troszkę niewłaściwe.
I ja bym powiedział, że tutaj problemem jest chyba to, przynajmniej jak czytam, a staram się czytać dużo, jest pewne właśnie klisze, to co było wspomniane, ale też na podstawie tych kliszy pewne toposy, jak czytam któryś kryminał o dwudziestoleciu międzywojennym i przebijają się przez jego katy te same sławne postacie, bo przecież wiadomo, że skamandyci to musieli brać udział we wszystkich zbrodniach, jakie miały miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym. To się robi takie, to jest strasznie spłaszczone, znaczy tam były znacznie ciekawsze rzeczy, jak się poszuka i do wykorzystania i też więcej mówiące o tym okresie niż to, co jest dosyć często przedstawione na podstawie właśnie takich miraży, czy to wyobrażeń przez Warszawę, tylko Warszawę na temat dwudziestolecia międzywojennego, czy też pewnego wyobrażenia o dwudziestoleciu międzywojennym albo radykalnie skrajnych, albo radykalnie wydalizowanych, a nie traktowania tego jako jedną z epok, która była w historii Polski i właśnie to, było powiedziane, jest to epoka, która miała coś przed i coś po i to jest mocno zaczepione, zwłaszcza to, co było to przed, w tym jak ludzie myśleli, jakie mieli kategorie. To są inne jednak kategorie, którymi niż te, którymi my się dzisiaj posługujemy, dosyć często niezrozumiałe, pomimo, że nie tak dawno.
Tak, chciałbym tutaj podkreślić, że wypowiedź pana Pawła jest niezwykle odważna, ponieważ w jego powieści postać historyczna, no, wielka, zwłaszcza swoją legendą, pojawia się jako ważny bohater, ale od razu zaznaczam, może nieco, jak to się brzydko mówię, spoilując, że jest to naprawdę nowatorskie przedstawienie konkretnej postaci historycznej i to tutaj jakby podzielam ten żal, kiedy widzę właśnie takich kolejnych jakby odsztancy wyciętych właśnie Piłsudskich gdzieś tam na kartach kolejnych powieści, to się zastanawiam, ciekawa postać, ale mamy innych bohaterów literackich, znaczy właśnie historycznych, którzy mogą się przynieść do literatury i o nich chciałbym porozmawiać. Zwłaszcza mnie to irytuje, jak te wielkie postacie historyczne się pojawiają na stronę albo dwie, żeby wygłosić patetycznie, patrząc, no nie w kamerę, bo mam do czynienia z powieścią, ale jakiś sąd, taki, no, można powiedzieć, historiozoficzny, albo podkreślić swoje zasługi, swój patriotyzm, albo z drugiej strony podkreślić, jakim to naprawdę złoczyńcą jestem w historii, a jakoś brakuje mi tych ludzi, postaci z krwi i kości i dlatego tutaj w obu powieściach bardzo mnie to uderzyło, że ci bohaterowie, zarówno w Blefie, jak i w Synu Bagien, są po prostu przekonujący do mnie, że oni przemawiają jako ludzie, którzy faktycznie mogli istnieć, mogli żyć, odczuwać, reagować też na wielkie wydarzenia historyczne, ale też na te mniejsze. No tutaj pytanie do pani Ewy, gdzie się podziała ta wielka historia w pani powieści? Ponieważ Blef, no, faktycznie jest powieścią obyczajową, ale po pierwsze, i co jest bardzo, bardzo to chwalę i bardzo, bardzo jestem zadowolony, że można napisać taką powieść, gdzie każdy, kto ma pojęcie o epoce, wie, gdzie i kiedy to się dzieje, a w tej powieści nie pada chyba ani jedna data roczna, o ile się nie mylę. Co pani umożliwiło oparcie się tej pokusie, aby dołożyć do swojej opowieści fabularnej jakiś wykład, historia, najlepiej podpiąć pod jakieś wielkie wydarzenie, które od razu byłoby jakąś, nie wiem, dźwignią reklamową całej opowieści?
Przede wszystkim wielka historia w Blefie jest w przeszłości, bo wojna 1920 roku jest bardzo istotnym elementem życiorysu jednego z głównych bohaterów. Więcej nie zdradzę. Natomiast czemu nie ma tam wykładu? Ja sama nie lubię wykładów. I nie uważam, by było to konieczne. Kiedy piszę, to piszę dla kogoś, kto... No, dla kogoś takiego jak ja, czyli kogoś, kto nie lubi mieć wyłożonego wszystkiego na tacy. Czyli woli sobie znaleźć, kiedy mniej więcej postawiono ten budynek na przykład, niż się o tym dowiedzieć z powieści, bo powieść nie jest miejscem moim zdaniem na wykłady historyczne. Do tego są podręczniki historii. Natomiast sama powieść moim zdaniem, jej celem jest ukazanie codzienności na tle wielkiej historii, a nie odwrotnie, nie wielkiej historii, która wkracza w codzienność.
O ile pamiętam, w powieści pana Pawła tam się kilka tych dat pojawiło, ale to jest absolutnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę na kontekst tej historii i też zawód, czy po prostu postać głównego bohatera. Ale dobrze, co pana powstrzymało przed no właśnie pomieszaniem swojej powieści z takim sztampowym, nieco nadużywaną formą właśnie wykładu, mówienia, nudnego epoce?
Może przede wszystkim to, że to mogę realizować w innych formach, właśnie w książkach popularno-naukowych dotyczących epoki. Natomiast miałem ostatnio taką refleksję, zapoznając się z pewną powieścią, jakby właśnie tak o, jak piszą, co po niektórzy autorzy o dwudziestoleciu międzywojennym, pisać o współczesności, to nagle by się okazało, że by trzeba było wyjaśniać, kto postawił jaki budynek, w którym roku, według jakiego projektu, kto jest najbardziej popularny na liście przebojów i dlaczego. I to są takie rzeczy, nad którymi normalnie się w powieściach współczesnych nikt nie pochyla, ewentualnie jest to dopisane gdzieś na marginesie, ale jako rzecz po prostu część świata przedstawionego naturalnie, a nie jako wykład właśnie encyklopedyczny tego, że no teraz to mamy listę przebojów i królują właśnie te przeboje. Tak jakby bohaterowie, mam takie odczucie, czytając niektóre z powieści, że jakby bohaterowie czytali podręczniki o dwudziestoleciu międzywojennym, czy też jeszcze lepiej książki popularne naukowe o dwudziestoleciu międzywojennym, wydane w XXI wieku już. I przez ten pryzmat wiedzy, na przykład o danym aktorze czy polityku, sami postrzegali rzeczywistość, nikt tak tego nie postrzegał. I ja osobiście też starałem się tego uniknąć, a mianowicie mając dużo szerszą wiedzę na temat tego, co się działo na Polesiu i kto i jakie były realia, celowo przycinałem na te refleksje mojego bohatera, bo go one po prostu nie interesowały, bo on to po prostu zna i nie musi się nad tym zastanawiać.
To pytanie kolejne. Zacznijmy od pani Ewy. Paweł będzie miał dużo prostsze zdanie z odpowiedzią, ponieważ swojego bohatera literackiego z Warszawy odprawił w przeciągu tam 5 czy 6 stron, o ile pamiętam. Ale problem Warszawy, problem perspektywy. Oczywiście, że właściwie w każdym okresie historycznym mamy taką tendencję, znaczy zarówno odbiorcy literatury, jak i twórcy, jak i czasem historycy, do spojrzenia na właśnie epokę przez pryzmat ważnego miejsca, najlepiej wielkiego miasta, najlepiej stolicy. Czy nie jesteśmy bombardowani właśnie taką wizją historii warszawsko-centrycznej i co zrobić, żeby tę Polskę nawet opisując ją no właśnie przez historię, która rozgrywa się w Warszawie, nie tylko w Warszawie, ale głównie w Warszawie, pokazać w całej okazałości, w całym skomplikowaniu?
Przede wszystkim najważniejsze chyba w pokazywaniu czegokolwiek są szczegóły. Jednym z takich dosyć istotnych szczegółów, które należy mieć gdzieś z tyłu głowy, myśląc o Warszawie dwudziestolecia międzywojennego, to jest fakt, że Warszawa dwudziestolecia międzywojennego jest miastem bardzo podzielonym, wręcz geograficznie podzielonym. Skarpa Warszawska dzieli de facto dwie Warszawy. No i jeszcze kawałek Starego Miasta jest jakby podłączony pod tą biedniejszą część Warszawy, natomiast większość podziału zachodzi właśnie na linii Skarpy. Jest to podział nierówny, co widać między innymi w statystykach GUS-u na przykład z tamtych lat, jeżeli chodzi o zamieszkanie, o zarobki, o ceny produktów podstawowych i ceny produktów luksusowych, to różnice są bardzo duże. Wydaje mi się, że trzeba mieć z tyłu głowy ten podział właśnie, że Warszawa to nie jest wielkie miasto, do którego przyjeżdżał ktoś ze wsi i automatycznie stawał się właścicielem kamienicy. To tak nie działa po prostu. I jeszcze należy pamiętać o tym, że Warszawa dwustulecia międzywojennego jest miastem o wielu kulturach. Jedną z jakby ważniejszych kultur jest kultura żydowska. I te światy się ze sobą ścierały, przenikały się i należy po prostu należy to sobie uświadomić, że duże miasto jest skupiskiem wielu różnorodnych istnień i nawet opisując tylko i wyłącznie duże miasto, trzeba jakoś się starać tą różnorodność pokazać, bo to jest właściwie treścią Warszawy, a sama Warszawa jako miasto wielkich zabaw sylwestrowych i nie tylko, to jest tylko wycinek tej Warszawy, która wtedy była.
Teraz oddajemy głos panu Pawłowi, który może dokonać autolaudacji, właśnie przedstawiając w swojej powieści tę Polskę międzywojnia tak bardzo oddaloną od stolicy, jak tylko to jest możliwe.
Nawet nie będę ukrywał, że taki był cel mojej powieści, żeby jak najdalej wyjść z tej przedwojennej Warszawy, nie dlatego, że nie lubię przedwojennej Warszawy jako tematu, tylko właśnie dlatego, żeby pokazać zupełnie inną rzeczywistość, chociaż też niereprezentatywną jednak województwo podlaskie, w których terenie dzieje się akcja mojej książki, powiedziałbym, jest najbardziej niereprezentatywnym terenem II Rzeczypospolitej, bo jest jednak zagubiona gdzieś między bagnami, z trudnymi możliwościami dotarcia, z bardzo dużą ilością mniejszości narodowych. Jednak jest to województwo, w których procentowo najmniej było Polaków. Też pod wieloma względami województwo najbiedniejsze i najmniej rozwinięte. To wynikało przede wszystkim z zaniedbań za czasów carskich, gdzie te regiony po prostu były zupełnie nie dofinansowane, ale też samego układu geograficznego. Natomiast rzeczywiście Warszawa jest o tyle prosta, bo chociażby źródła są najlepsze do Warszawy. Kiedyś usiadłem do przyjrzenia się kryminalnej historii Polski, nie tylko właśnie z perspektywy warszawskiej. I te źródła oczywiście są, ale są znacznie bardziej trudno dostępne. Jest ich jednak mniej. Też trzeba pamiętać, że Warszawa była po prostu największym miastem dwudziestolecia międzywojennego, co wymuszało, że chociażby było więcej różnych atrakcji, których nie było w innych miastach, to by w dużej mierze stawały się prowincjonalne.
I teraz obaj moi goście wspomnieli ten problem, czy to zjawisko już tak mimochodem, nawet bez mojej zachęty. Ale teraz przejdźmy do tego, co moglibyśmy nazwać właśnie tą białą legendą dwudziestolecia, czy właśnie uznaniem Polski w okresie międzywojennym za jakąś taką zupełnie wyjątkową epokę w dziejach, jakiś taki nowy, drugi złoty wiek, czy właściwie może nawet pierwszy. Wiedząc już trochę o historii, no zdajemy sobie sprawę, że jest to spojrzenie poddane bardzo wielu uproszczeniom i po prostu zamienione w legendę, ale zastanówmy się teraz, skąd ono się wzięło. Dlaczego, może nie my tu siedzący, ale bardzo wielu zarówno twórców ogólnie kultury popularnej ma tendencję do tworzenia, a odbiorców do oczekiwania na coś takiego. Chcemy widzieć w II Rzeczpospolitej właśnie ten nasz jakiś złoty wiek będący zupełnym fenomenem na tle historii Polski. Panie Ewo.
Przede wszystkim mamy tendencję do idealizowania tego, co minęło. To jest naturalne. Dwudziestolecie międzywojenne jest o tyle specyficzne, że to jest wycinek 20 lat, czyli nawet nie jednego pokolenia, który po prostu jakoś tak się pojawił i jakoś tak zniknął w tragicznych okolicznościach. Wydaje mi się, że główną przyczyną tej białej legendy, o której pan wspomniał, jest to, że tak naprawdę mało komu się chce pogrzebać trochę głębiej i znaleźć tą szarą drugą Rzeczypospolitą. Wolimy się zatrzymać na tym, co ładne, co bogate, co ma perły i pawie pióra. Natomiast zaraz byśmy się doszukali, że w latach 20. jest wielki kryzys i tak naprawdę te perły często były sztuczne, a pawie pióra często sobie panie pożyczały po prostu, żeby jakoś się prezentować. I też posiadanie pereł było oznaką pewnego rodzaju uprzywilejowania materialnego, więc nie jest to tak, że wszyscy mieli perły, a my jakoś chyba wolimy, my jako kultura popularna, chyba jakoś wolimy to widzieć właśnie, że wszyscy mieli te piękne ozdoby.
To ja sobie pozwolę się nie do końca zgodzić. Akurat sądzę, że to, dlaczego tak dwudziestolecie międzywojenne jest nęcące i inspirujące, wynika z dwóch rzeczy. Być może one nie zawsze są uświadomione. Pierwsze, to jest trochę jak z Warszawą po odzyskaniu niepodległości, kiedy zburzono pierścień, jakim była Cytadela i nagle Warszawa mogła się rozrosnąć. I tak było z całą Polską po latach zaborów. Nagle ta skumulowana energia, która gdzieś była zawsze spychana, gnębiona, wybuchła. I jak się porówna ilość wydawnictw, ilość twórców, jakość tych tworzonej literatury, czy też rozpraw naukowych, no to jednak była olbrzymia i to rzeczywiście w tym dwudziestoleciu międzywojennym się skumulowało. Też wielokrotnie jednak dokonano olbrzymiego skoku cywilizacyjnego między rokiem 1914, kiedy kończyła się co prawda Belle Époque, ale zwłaszcza na terenie kongresówki to jednak zbyt pięknie nie było, do chociażby zmodernizowanej Warszawy, która z prowincjonalnego miasta gdzieś na końcu Imperium Rosyjskiego stała się europejską stolicą i to tak bardzo poważnie traktowana. Wybudowano port w Gdyni, wybudowano wiele różnych innych inicjatyw, które jednak działały i potem stały się podstawą do nawet jeszcze w PRL-u do funkcjonowania niektórych rzeczy, bo PRL z tego czerpał gaściami, nie uświadamiając, raczej nie będąc tym transparentnym. A drugą kwestią jest to, że jak się na przykład powiem obrazowo o Warszawie, mówię, że była Paryżem Północy, to dla mnie to nigdy nie znaczyło to, że była tak piękna jak Paryż Północy, chociaż to też jest takie znaczenie, bo ani Paryż nie jest zbyt piękna, ani Warszawa dwudziestolecia międzywojennego nie była tak piękna, jak się wydaje, zwłaszcza te odpadające tynki ze sensacyjnych kamienic. Ale to, że tak jak w Paryżu przedwojennym szukano metod, żeby rozwiązać problemy i rzeczywiście nie było tak, że problemy zostały zostawione same sobie, tylko szukano albo oddolnymi inicjatywami, albo inicjatywami państwowymi i każdy rok z tego dwudziestolecia międzywojennego to jest pójście do przodu. Nawet jak był wielki kryzys, to i tak w Polsce on ostatecznie przyszedł dużo łagodniej niż to było chociażby w Niemczech. Więc pod tym względem właśnie bym patrzył inaczej na dwudziestolecie międzywojenne jako rzecz inspirującą, bo właśnie cała Polska była trochę takim Paryżem Północy. Jak były problemy, to rozwiązywano te problemy. Jak był problem z przemytem i dywersyjnymi bandami na terenie województw wschodnich, to po prostu stworzono osobną organizację, która ukróciła ten problem i Korpus Ochrony Pogranicza skutecznie rozwiązał problem bezpieczeństwa granicy wschodniej, oczywiście do pewnego momentu, ale w tym zakresie, w którym miało związać ten problem, to ten problem rozwiązał po prostu.
To już myślałem, że na sam koniec pan Paweł wrzuci ten przykład chyba najbardziej spektakularnej w dziejach, nie, przepraszam, nie rehabilitacji, tylko tutaj reformacji więźnia, jakim był Sergiusz Piasecki. I tutaj tak byśmy sobie życzyli, może nie żeby się w więzieniu o zaostrzonym rygorze znaleźć, ale żeby one tak działały na nas inspirująco pod względem twórczości. Ale niestety pan Paweł no to już uprzedził moje kolejne pytanie, bo chciałem zadać pytanie, czy nie macie już dość tej czarnej legendy dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy jeżeli odejdzie od tego świata Adrii umownie i to też jak tam goście się zachowują jeszcze w miarę porządnie, i to dlaczego od razu musimy iść na te złodziejskie meliny na Mirowie? No właśnie, dlaczego jak mówimy, jak staramy się pokazać naszą wiedzę i fascynację drugą RP, to zawsze mówimy o analfabetyzm, przestępczość, zamach majowy, Bereza, getto ławkowe, szosa na Zaleszczyki. Dlaczego jakoś tak, przynajmniej ja czuję takie, no, taki lekkie ograniczenie, wręcz wstyd, kiedy kurczę, jestem dumny z tej historii, dumny z wielkich osiągnięć drugiej RP. Pani ma takie wrażenie, że jakiegoś takiego przesytu ową czarną legendą, zwłaszcza no, w literaturze, no tutaj częściej raczej w takiej sensacyjnej, kryminalnej, ale wydaje mi się, że nie tylko.
To znaczy, jednym z powodów jest chyba to, że ludzie chętnie czytają kryminały i kroniki kryminalne. Czyli po prostu jakoś to, co złe, to, co niewłaściwe, ciemne i właśnie rodem z meliny jest po prostu pociągające. I w zasadzie opozycja światło-ciemność. Jakoś szarości się nie zauważa, bo jest kolorem, którego właściwie nie ma. Więc wydaje mi się, że po prostu czarna legenda i to całe pokazywanie, że o, wiem o dwudziestoleciu, na przykład, że była prostytucja, albo że był handel ludźmi, albo że było porywanie kobiet do domów publicznych, również na zachód, no to owszem, to jest ta wiedza cenna, która nam w pewien sposób odczarowuje ten mit dwudziestolecia jako okresu właśnie pięknego i takiego, który już nie wróci. A z drugiej strony no jakoś nie wypada się nurzać za bardzo w tej ciemności. Chyba największym, jakby najważniejszym celem każdego badacza historii powinno być pokazanie również tego, co jest pomiędzy.
To jeśli mogę, ja bym jeszcze tutaj się zatrzymał przy blefie, przy powieści pani Ewy, ponieważ jest to powieść, która przynajmniej znaczną częścią bohaterów tej powieści są ludzie, jeżeli nie wyjątkowo majętni, to przynajmniej tacy, którzy jednak należą do wyższej warstwy społecznej, czasem bardzo świeżego, tutaj świeżej daty, i nawet jeżeli nie są bardzo bogaci, to sprawnie udają, że są bogaci. Faktycznie są też postaci oczywiście tutaj biedniejsze, no, po prostu gorzej usytuowane życiowo, ale zazwyczaj w jakiejś relacji do tej, powiedzmy, nowej elity, to głównie jest służba domowa. Ale właśnie dlaczego wybrała pani taką perspektywę i właśnie skupienie na tych, no powiedzmy, elitach w dużym skrócie, choć czasami one są bardzo, bardzo różnej jakości, a właśnie oparła się pani pokusie no, jakiejś wzruszającej historii gdzieś tam o barakach przy dzisiejszym dworcu gdańskim i jakiejś takiej rozrywającej serca historii ludzi naprawdę wykluczonych z tego społeczeństwa.
Przede wszystkim chyba mam przesyt historii oddolnych wszelkiego rodzaju. Wydaje mi się, że ten temat historii ludzi stawianych poza marginesem tej elity właśnie no jest wart zbadania, natomiast dużo ciekawsze mi się wydało przyglądanie się po prostu ludziom jako jednostkom, ludziom w relacjach. A relacja służący pan czy służący państwo wydała mi się najbardziej inspirująca, bo to jest osoba Służąca jest osobą, która wchodzi ze świata, nie chcę tu źle zabrzmieć, klasy niższej do świata klasy wyższej, natomiast nigdy w tym świecie do końca nie jest. Jakby jest obok cały czas. I ta pozycja bycia już nie osobą z Powiśla, tutaj używam specjalnie kliszy, i nie osobą, jednocześnie nie bycia osobą z wyższej warstwy. Ta perspektywa jakby bycia pomiędzy, moim zdaniem dużo daje i dużo też może nam pokazać, jeżeli się przyjrzymy postaci służącego czy służącej. I też relacje międzyklasowe, to też jest coś, co mnie bardzo interesuje. W Blefie nie do końca to występuje, natomiast wydaje mi się, że to jest temat na coś większego.
Panie Pawle, dlaczego bohater w mundurze, znaczy tak metafizycznie, bo zazwyczaj munduru nie powinien nosić na tym dziwacznym urlopie, który odbywa w pańskiej powieści, skąd wybór tej perspektywy i jak to koresponduje jakby z samym pomysłem na przedstawienie tej historii i przedstawienie historii epoki? Dlaczego wybrał pan takiego, a nie innego bohatera i umieścił go w takim, a nie innym, bardzo wyjątkowym, bardzo zróżnicowanym, ale w środowisku, które można powiedzieć tutaj od jednego do drugiej krawędzi spektrum, to znaczy jak na warunki te kresowe, elita kryzysów oraz ludzie zupełnie pozbawieni nawet podstawowego kapitału kulturowego, z którym główny bohater ma problemy, żeby się porozumieć. Skąd taka perspektywa?
Przede wszystkim dlatego właśnie, co mówiłem wcześniej, że w perspektywie tej, nie będę zdradzał, bo jest to podstawa mojej powieści, główny bohater jest po prostu oficerem sztabu generalnego dwójki. Pracuje w kontrwywiadzie i rusza na Polesie. Natomiast perspektywa taka wiązała się z tym, że rzeczywiście Polesie jest tą magicznym terenem, gdzie się ścierały różne skrajne czynniki. Z jednej strony mieliśmy arystokrację, która tam cały czas miała swoje posiadłości. U mnie to nie są ci arystokraci, którzy akurat posiadali ten rejon celowo. Został to tak pomyślany w ten sposób. Z drugiej strony mamy taką grupę, która miała na celu na swój sposób zasilić, zagospodarować tą przestrzeń, czyli polskich urzędników, ich rodziny i członków Korpusu Ochrony Pogranicza, no i mieszkańców, którzy mieszkali tam od zawsze i to jest bardzo szerokie spektrum od potomków polskiej szlachty przez Żydów po Poleszuków. I to był rzeczywiście taki niesamowity tygiel kulturowy, Dawid Grudek, gdzie się dzieje przede wszystkim akcja mojej powieści. To jest takie ostatnie miasto przed ostatnia duża miejscowość przed granicą polsko-sowiecką, narażona na wiele różnych zagrożeń, na wpływy rosyjskiej czy sowieckiej agentury z jednej strony, z drugiej strony miasto, które gdzieś było budowane niemalże od podstaw w pewnym momencie właśnie przez Korpus Ochrony Pogranicza, co zresztą można zobaczyć jeszcze na zdjęciach do tej pory, bo bardzo dużo mimo wszystko z tego dwudziestolecia międzywojennego tam zostało.
Czyli taka Gdynia Wschodu, tylko że nie nad morzem, tylko tam nad
Gdynią Bagnami. Wschodu to bardziej był Pińsk, to raczej taki powiedziałbym Hel Wschodu.
To, że to był żart, jak taki geniusz Karpat prawie, ale tutaj ten humor i zresztą pewne też, przepraszam, że zamieniam tę naszą rozmowę troszeczkę w taką polecajkę, ale bardzo doceniam w powieści pana Pawła przede wszystkim taki niezłośliwy, ale jednak bardzo wnikliwy, czarny humor opisujący te próby jakby stworzenia tej Polski kresowej, które zupełnie się rozmijają z rzeczywistością, czasami w takim dość brutalnym aspekcie. To znaczy, to jest na pewno wspaniała lektura dla wszystkich, którzy są zachwyceni takimi ikonami, pocztówkami epoki, jak na przykład ten album Osendowskiego, Polesie, który próbuje bardzo rozpaczliwie zebrać, co się da, i pokazać jako coś zupełnie innego, a ta rzeczywistość zupełnie skrzeczy, nie dlatego, że ona jest jakaś zła czy niewłaściwa, tylko że ona zupełnie nie przystaje do pewnych planów. Ale jeszcze kontynuując wątek bohaterów i ogólnie wątek postaci w Państwa powieści przedstawionych, to znaczy, czy... I to jest takie pytanie, które zadaję ja także jako autor powieści historycznych, i od razu się przyznaję na wstępie, że nigdy na to pytanie we własnej twórczości nie dostanę odpowiedzi, a nawet jeśli to nie musi to być odpowiedź pozytywna, ale czy wydaje wam się, że udało wam się w waszych powieściach przedstawić także sposób myślenia tych ludzi, mentalność tych ludzi, a jeżeli tak, czy w jakim stopniu ona w ogóle jest zrozumiała dla współczesnego czytelnika, który musi się bardzo przyzwyczajać, czy wchodzić w ten tryb myślenia, w przypadku powieści pana Pawła, w zupełnie dla nas w tej chwili egzotycznym miejscu, w przypadku powieści pani Ewy, w ten świat społecznie zupełnie nie przystający, jednym z najbardziej jakby fascynujących mnie elementów blefu było takie nienachalne, ale wnikliwe przedstawienie właśnie relacji pan służący, ale już nie w takim kontekście staropolskim, powiedzmy stanowym, ale właśnie klasowym, już wymuszonym przez te nowe społeczeństwo. Czy wydaje wam się, że udało się wam przedstawić ten, czy przybliżyć ten sposób myślenia i patrzenia na świat waszych bohaterów? Pani Ewo.
Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo... Tak naprawdę nie wiem, jak ludzie myśleli wtedy. I wiem, że nigdy się nie dowiem. Jakby zostały mi z historii, zostały mi tylko jakieś strzępki pamiętników czy dokumentów, które w jakiś sposób to myślenie dwudziestolecia międzywojennego pokazują. Natomiast co u nich się faktycznie działo w głowach, to już... Tego już dawno nie ma. Ja w blefie bardzo się starałam wejść w głowę, że tak powiem, każdej kolejnej mojej postaci. Natomiast czy ona gdyby istniała faktycznie w tamtym czasie, to czy ona by tak myślała? Nie wiem.
To jeśli mogę trochę tak jeszcze zadać pytanie związane. Czy na tym etapie przygotowania się do tworzenia blefu i wchłaniania wszelkich źródeł, dzięki którym poznała pani lepiej tę epokę, czy zżyła się pani z jakimiś ludźmi? Czy uznała pani, że nie wiem, albo autorzy wspomnień, czy nawet klienci czytający ogłoszenia reklamowe w jakiejś odzieży czy innych produktów mogli być pani znajomymi, przyjaciółmi? Czy dogadałaby się pani z tymi ludźmi?
Sądzę, że tak. Ale opieram tą swoją tezę na prostym myśleniu, że do świata współczesnego to ja nie bardzo przystaję. To cóż mi więcej zostało, skoro jako tako znam dwudziestolecie od troszkę od podszewki. Nie wiem, czy faktycznie by doszło między nami do porozumienia. Natomiast wydaje mi się, że niektóre wartości i niektóre sposoby postrzegania świata, które ze źródeł historycznych dwudziestolecia międzywojennego wyzierają, są mi bliższe niż pojmowanie współczesne.
Panie Pawle, czy po pierwsze zaprzyjaźniłby się pan ze swoim bohaterem literackim, a po drugie, czy, no pytanie jest już trochę złośliwe samo w sobie, czy mógłby pan odnieść przyjemność z urlopu spędzonego kajakując gdzieś tam na poleskich bagnach?
Nie lubię kajaków. Tak mogę powiedzieć.
To właściwie bardzo mało marketingowe wyznanie. Swoją drogą, czy był pan tam, czy zna pan ten teren, że tak powiem, z autopsji, w którym rozgrywa się akcja?
Częściowo akurat muszę przyznać, że raczej część polską niż część białoruską, więc tutaj...
Ale komary rozumiem podobne.
Tak, komary są podobne. Nie znają granic. Natomiast co do samej kreacji postaci, akurat tutaj... Wydaje mi się, że do pewnego stopnia próbowałem stworzyć właśnie taką postać, jakby ona mogła być, żyć w dwudziestoleciu międzywojennym, ale to tylko przez podobieństwo pewnych kategorii myślenia do mnie i pewnego relacji. Akurat jestem straszliwym mieszczuchem, więc takie wrzucenie mnie w dziką przyrodę poleską mogłoby być, świat mógłby być podobny do tego, co spotkało mojego bohatera, niedowierzania i niezrozumienia tej bariery. Natomiast taką zupełnie osobną kategorią, to już nawet nie jest kategoria pojmowania świata, do której my nie mamy dostępu, ale też czego sobie nie zdajemy do końca sprawy, czyli zwłaszcza młodsze pokolenia, czyli zmian cywilizacyjnych i tego, że to, że się nie patrzy non stop w telefon, to nie jest normalne, a czy nie było normalne i że kiedyś telefony nie były czymś spotykanym, ba, listy chodziły wolno i to, że ktoś się z kimś umawia na godzinę 18, to oznaczało, że mniej więcej gdzieś w okolicach 18, w zależności od tego, jaki zegar, jak, według jakiego zegarka się posługiwano i a tam mogło być pewne rozjechanie czasu całkiem poważne, a to jest jedna z tych najprostszych rzeczy, tak to jest, powiedziałbym, jeszcze do zapamiętania przez osoby, które pamiętają świat przed nachalną cyfryzacją. Natomiast tych kategorii było jeszcze więcej, od takich właśnie prozaicznych, jak na przykład brak dostępu do opieki medycznej, a w aż takim zakresie, jak to jest dzisiaj, czy dentysty, po rzeczy już dużo bardziej skomplikowane, do których nawet nie mamy do końca dostępu, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo i też nikt o tym wtedy nie pisał a w takim stopniu, bo uważał to za coś całkowicie naturalnego.
Do tego dentysty też chciałem dotrzeć, bo to chyba jeden, co prawda rzadziej nam ratuje życie niż chirurg czy nawet onkolog, ale na pewno ma zdecydowanie większy wpływ na nasze relacje towarzyskie, zwłaszcza te bliższe, właśnie łatwość utrzymania higieny i zdrowotnej jamy ustnej. Ale skoro już o tym wspominamy, to ile w waszej twórczości jest tego zapoznania z no właśnie i kulturą materialną i sposobem życia tych dawnych ludzi i czy to jest tak naprawdę niezbędne dla przedstawienia dobrej powieści? Czy pisząc chociażby powieść, która, no powiedzmy, jest powieścią obyczajową, romansem, czy autor takiej powieści musi podkreślać, że ci ludzie mieli troszeczkę rzadziej dostęp do prysznica z ciepłą wodą niż my, ci, którzy właściwie tylko niewielka część społeczeństwa miała własną łazienkę, którą ubikację, która z nikim nie dzieliła, czy te elementy no, jakby potrzebne do zbudowania realistycznego obrazu epoki, często jakby widać było pewną sprzeczność, czy one stawały na drodze opowiedzenia zjadliwej i nieodrzucającej współczesnego czytelnika opowieści? Pani Ewo.
Ja wybrnęłam z tego dylematu w ten sposób, że nie podkreślam nagminnie, że moi bohaterowie nie do końca mają możliwość. Znaczy oni akurat mają możliwość, bo są, należą do grona szczęśliwców, którzy współdzielą z łazienkę, przynajmniej w jednym przypadku ze służbą, a ta służba jest za to bardzo ganiona. Natomiast wiadomo, pańska łazienka jest jakaś taka dziwnym trochę przyjemniejsza, więc często się tam chodzi. Natomiast ja nie czułam potrzeby podkreślania tych różnic w higienie, bo uznaję je za coś oczywistego. No może to jest dlatego, że ja po prostu bardzo dużo o tym czytam i już jakby wsiąkłam w to dwudziestolecie mentalnie, więc niektórych rzeczy po prostu nie zauważam i nawet o tym nie mówię, bo myślę, że moi rozmówcy wiedzą, co mam na myśli. To kolejny błąd, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby podkreślania tego. Jeżeli to jest dla danej postaci istotne czy charakterystyczne, że ona na przykład jest czyściochem, lubi się kąpać, a mieszka w małej klitce na poddaszu i ma tylko dostęp do ciepłej wody w misce, a i to jeśli sobie tą wodę przyniesie i ją nagrzeje na piecu, no to to jest jakby rysem, dążenie do mycia się jest rysem charakterystycznym tej postaci. I można łatwo na tym zbudować nawet całkiem ciekawą fabułę, jak ona sobie próbuje wśliznąć się do różnych łazienek. Natomiast jeżeli nie jest to jakieś ważne i mamy mniej więcej osadzoną postać w jej klasie i strukturze majątkowej, to wydaje mi się, że nie ma potrzeby nachalnego podkreślenia tego.
Przepraszam, że znowu nawiązałem do tematów związanych z higieną, ale właśnie ta wizja braku opieki dentystycznej jakoś mnie nakierowała na te ciemne strony życia. Panie Pawle, czy jakiś aspekt opisu tej rzeczywistości ograniczał pana w snuciu dobrej historii? Czy były takie momenty, kiedy trzeba było wybrać, czy pisać realistycznie, czy pisać powiedzmy atrakcyjnie, w sposób nieodrzucający dla współczesnego odbiorcy?
Szczerze mówiąc nie. Jakbym zapytał moich na przykład czytelników, czy rozpoznają, które miejsca z Polesia odwzorowałem tak wiernie, jak można było, a które wymyśliłem, to podejrzewam, byłaby duży problem. Dodam, że jedną miejscowość udało mi się odtworzyć niemalże jeden do jednego, ponieważ dysponowałem dosyć sporym materiałem, ale jedną całkowicie wymyśliłem, jeżeli chodzi o różne rzeczy faktograficzne. I raczej miałem wrażenie, że to była bariera w mojej głowie wynikająca z wykształcenia historycznego i oczekiwania przed samym sobą tego, że powinien być zgodnie z faktami, tego trochę trudności przejścia między pracą naukową a pracą pisarską. Natomiast uważam, że te realia dosyć często my rzutujemy to, co my wiemy o dwudziestoleciu międzywojennym, że nas by jakoś dziwiło, a w dwudziestoleciu międzywojennym było normalne, szczególnie w przeszłości. Właśnie odnosząc się do problemu higieny, to nawet ci, którzy posiadali tymi szczęśliwcami, że mieli w domu własne toalety, na tyle żyli wśród ludzi, którzy ich nie posiadali, że byli na to znacznie bardziej odpłonieni niż my, którzy żyjemy w realiach, gdzie własna toaleta i własny prysznic jest czymś absolutnie standardowym. To też oni na to nie zwracali uwagi, tak jak my byśmy zwracali uwagę, więc to jest taki element, który jest zupełnie niepotrzebny, bo nam zaburza tą rzeczywistość. I tutaj akurat wartościowe jest sięgnięcie do powieści z epoki, które podkreślają to, co jest istotne, to, co jest różne, to, co jest nagle niezwykłe, czyli na przykład to, że nie tyle, że ktoś niekoniecznie się myje, ale już to, że chodzi w korzysta z niemodnych manier, takich, które trącą myszką, to była rzecz, która była zauważalna. Z kolei my w ogóle nie widzimy różnicy między manierami z początku XX wieku, a z dwudziestolecia międzywojennego, bo dla nas to dosyć często jest świat, który jest po prostu nieobecny, a wtedy było bardzo widoczne na przykład w jakiej kolejności się przedstawia osoby, czy jak się kiwa. To i nie będę ukrywał, nie jestem wielkim specjalistą od różnic w savoir vivre między rokiem 1890 a 1939.
Może by odejść od jakiejś takiej sytuacji dyskomfortu fizycznego, to przejdźmy do sytuacji dyskomfortu powiedzmy intelektualnego albo moralnego. Czy mieliście, szanowni autorzy, problem chociażby z przedstawieniem pewnej perspektywy waszych bohaterów, która jest bardzo trudna do pojęcia z naszej perspektywy, albo nawet jest darzona powszechnym no właśnie pogardą czy jakimś dystansem. I tutaj w obu tych powieściach pojawiają się nie na pierwszym tle, ale bardzo tutaj zwięźle wkomponowane w fabułę problemy no właśnie uprzedzeń, czy ogólnokulturowych, etnicznych, ale także klasowych. I jak pisać i przede wszystkim jak wam się pisało o bohaterach, którzy na przykład chociażby gardzą innymi ludźmi ze względu na ich status materialny czy po prostu pochodzenie etniczne, czyli coś, co no, oczywiście istnieje w naszych czasach czasami bardzo głęboko w ludziach, jakby tak zinternalizowane, ale raczej się tego wstydzimy, a ci wasi bohaterowie się tego nie wstydzili i to właśnie wspominając Blef, najbardziej właśnie doceniam te elementy relacji właśnie ludzi majątnych ze swoją służbą. No właśnie czytając Syna Bagien, no to podejście do tego naszego no powiedzmy budowania Polski na Polesiu i tej fasadowości, przynajmniej w pewnych aspektach tego państwa, ale takiej bardzo, no można powiedzieć, przedmiotowego traktowania tych symboli i też sposobów, no właśnie organizacji społeczeństwa. Czy to było dla was, to była dla was trudność, przedstawienie tej tematyki, a przede wszystkim przedstawienie jej tak, żeby była zrozumiała dla czytelnika? Nie wiem, kto ma, że tak powiem, więcej do powiedzenia, bo sądzę, że tutaj oboje naszych gości ma sporo do powiedzenia w tym temacie, przedstawiając naprawdę odmienne perspektywy swoich bohaterów sprzed lat prawie 100.
To może teraz ja jako pierwszy. O tyle nie miałem problemu, bo traktowałem to trochę z perspektywy badacza, który opisuje, no, historyk, jak opisuje dawne dzieje, to nie ma problemu z tym, że bohaterowie historii mówili w taki, a inny sposób, czy zachowywali się w taki inny sposób, po prostu tak było. Nie utożsamiam się z postaciami mojej powieści na tyle, żebym miał problem z tym, że napisałem to, co mogli myśleć wtedy, bo to jest po prostu postać fikcyjna, aczkolwiek zachowana w pewnych realiach i w tych realiach byłoby z kolei nieautentyczne, gdybym cenzurował czy wybierał jakieś ich wyobrażenia inaczej niż tego, co było. Więc akurat tutaj nie miałem problemu, bo powiedziałbym, załączyłem typ badacza historyka, a nie pisarza emocjonalnie utożsamiającego się z bohaterami i z ich przeżyciami.
No to ja mogę się podpisać pod tym, co powiedział pan Żywuski, bo właściwie też mi się włączył tryb badania historii. Uznałam, że po prostu oni tak mają i jeżeli osoba wychowana od urodzenia w klasie wyższej ocenia noworysza pod względem jego manier czy sposobu ubierania, czy sposobu na przykład trzymania sztućców i widzi w tym coś niewłaściwego, no to uznałam za zupełnie zwyczajne i zgodne z prawdą, że no, taka osoba obserwująca, właśnie osobę, która dopiero niedawno weszła w świat srebrnych sztućców, no, że to pewne jej zachowania są dziwne. I ona po prostu tak by to zobaczyła i tak by to określiła. Też nie utożsamiam się z żadnym z bohaterów moich powieści. Po prostu staram się maksymalnie pomyśleć tak, jak oni myśleli. To jest mój główny cel przy pisaniu.
To dopytam jeszcze w związku z bardzo ważnym wątkiem tej powieści, czy pisanie o ludzkich emocjach, zwłaszcza uczuciach rodzinnych czy uczuciach romantycznych, nie jest po prostu piekielnie trudne, jeżeli zna się realia epoki i wie, jak bardzo zmieniło się chociażby podejście do no właśnie życia rodzinnego, do relacji romantycznych przez te no, kilkadziesiąt czy prawie 100 lat.
Zacznę może od zaznaczenia, że Blef nie jest romansem historycznym i nie, jego głównym wątkiem nie jest wątek romansowy. To jest dla mnie bardzo, bardzo istotne, zawsze to staram się podkreślać. Owszem, on występuje, natomiast nie jest na nim położony główny akcent. Główny akcent spoczywa na relacjach różnego rodzaju, niekoniecznie romantycznych i na tym, co się dzieje w duszy osób zaangażowanych w te relacje różnego typu. To jest jakby główne światełko, którym się kierowałam, pisząc Blef. Jeżeli chodzi o taką trudność w podejściu do relacji, chociażby ten wątek romantyczny, który tam troszkę występuje, że jakby pewne związki nie miały prawa istnieć ze względów różnych, przeważnie majątkowych, no to znowu tryb badacza i uznanie, że tak po prostu było. No i trudno. No. I nie ma tu co oceniać, nie ma co rozpaczać, tylko po prostu zauważamy fakt, akceptujemy go i opisujemy najbardziej rzetelnie, jak się da.
I mam takie pytanie, na które nie muszą Państwo odpowiadać, ale czy macie jakiś taki osobisty stosunek estetyczny, czy chociaż intelektualny do gatunku kryminału retro, który w pewnym momencie wydałoby się, że zupełnie zdominował w ogóle pisanie o przeszłości w literaturze popularnej, a przede wszystkim o tej przeszłości dotyczącej pierwszej połowy XIX wieku. Czy ktoś z Was chciałby się podzielić swoimi no właśnie tutaj odczuciami czy docenieniem albo skrytykowaniem roli no przede wszystkim cyklów Krajewskiego, tak oczywiście odnoszących się przynajmniej ten pierwszy, bardziej znany do ziem wtedy niepolskich, ale chociażby do cyklów Marcina Wrońskiego albo innych autorów, którzy pisali właśnie, osadzali swoje historie, w większości kryminalne w pierwszej połowie XX wieku?
Ja jako wielki fan kryminałów doceniam każdy kryminał pod warunkiem, że jest dobry. I kryminały to jak najbardziej mi się podobają pod warunkiem, że ta ich retrowość ma swoje uzasadnienie, a nie jest tylko taką próbą pójścia na łatwiznę i bo wszyscy piszą retro, to też będziemy modni, będziemy pisać, za to musi być jakiś background wiedzy, żeby to było autentyczne, bo to jest najciekawsze i żeby to postać. Ja osobiście bardziej niż z retro mam problem z kryminałami, którzy mnożą seryjnych morderców na każdym kroku, nie wiadomo skąd i dlaczego i po co. I ci wszyscy seryjni mordercy wyglądają zupełnie jak z Ameryki, zaciągnięci i to nie Ameryki lat drugiej połowy XX wieku.
Korzystam tutaj z kolejnej okazji, żeby zarezerwować pomysł. Ja zbieram się, żeby napisać taką powieść, właściwie science fiction. Ja polega na tym, że absolutnie wszyscy seryjni mordercy z polskich kryminałów funkcjonują w tej samej rzeczywistości i tworzą jakąś zupełną taką dystopię niewiarygodną, gdzie ciężko jest nawet bezpiecznie przejść wieczorem z domu do sklepu, ale...
Muszę ciebie zmartwić, powstała podobna książka amerykańska lata temu, nazywa się Klub Seryjnych Morderców, o klubie właśnie seryjnych morderców, kto się spotyka i naradza i też jest ciężko.
Na pochybel tym, którzy napisali nasze książki przed nami, ale teraz zwróćmy się do pani Ewy. Czy w ogóle, jakie pani ma przemyślenia, jakieś wrażenia, w ogóle kontakt z kryminałem retro, zwłaszcza tą falą lat 2000 wczesnych? Czy jest to dla pani jakiś punkt odniesienia do własnego pisarstwa, własnej prozy, czy zupełnie nie?
Nie będę się wypowiadać o kryminałach retro, bo czytam je, ale jakoś się nie wgłębiam w szczegóły historyczne. Znaczy, ja mam ten problem z czytaniem, od kiedy piszę, że po pierwsze, czytając powieść bardzo dobrą, to zaraz się załamuję, że ja nigdy tak nie napiszę, a czytając powieść bardzo złą, coś we mnie się szatańsko śmieje, że zobacz, ten człowiek też wydał, a przecież ty piszesz lepiej. Ale wracając do tematu. Jeżeli chodzi o sam temat, o sam wątek retro w czymkolwiek, to jeżeli nie zawiera on ewidentnych błędów w podstawach historii czy realiów historycznych, czyli na przykład bohaterka ubrana w krynolinę nie zagląda na Instagrama, żeby sprawdzić ile polubień ma jej nowy piesek, to ja jestem w stanie to przełknąć. Natomiast nie powiem, że zrobię to z przyjemnością, bo zależy to od samej historii, od języka, jakim to jest podane. I kryminały retro moim zdaniem są, no, są lepsze, są gorsze. To, że jest, to, że była, jest na nie moda, to jest osobny wątek, po prostu coś się dobrze sprzedało, inni poszli ich śladem. A wiadomo, jakość tych tekstów jest różna.
Teraz muszę przejść do tego tematu, powiedzmy, najbardziej bieżącego, gdzie czasami literatura czy szerzej kultura jakoś się przenika ze światem polityki, ale czy tworząc właśnie opowieści, których akcja umieszczona jest w dwudziestolecie międzywojennym, mieliście państwo, chociaż nawet gdzieś od czasu do czasu, gdzieś z tyłu głowy, takiego, no nie powiem wewnętrznego cenzora, ale wewnętrznego redaktora wrażliwego, który zastanawiał się, jak pisanie o tamtych czasach na przykład może wpływać, czy ten obraz, który ich kreujemy, chociażby na no, nasze relacje z naszymi sąsiadami, z państwami, które na dobre i na złe były, czy z narodami, które na dobre i na złe były przez wiele lat związane z losem Polski, czy szerzej z losem Rzeczpospolitej. Czy właśnie pisząc o dwudziestoleciu międzywojennym nie zastanawialiście się, no dobrze, ale co będzie, jakby to odebrał czytelnik ukraiński albo litewski, bo sądzę, że tutaj te dwa najbardziej aktualne przestrzenie do jakiejś kontrowersji są widoczne. Czy w ogóle był to jakiś punkt zastanowienia podczas tworzenia waszych opowieści?
Powiedziałbym, czuję się przede wszystkim wywołany, bo premiera mojej powieści była tuż przed lutym tego roku, natomiast powstawała znacznie wcześniej bez tego kontekstu, więc nie był on przewidziany. Natomiast tak, brałem to pod uwagę, z drugiej strony uznałem, że bo już wcześniej zastanawiałem się nad tym, jak to może być odbierane, jak to może rezonować. Z drugiej strony uznałem, że no, jeżeli chcę napisać coś autentycznego o tym regionie, to po prostu muszę napisać, jak było to, a przynajmniej, żeby to było najbardziej zbliżone do tego, co wtedy mówiono, myślano. I to byłoby dokładnie taki sam dylemat, gdybym napisał analizę historyczną ruchów w dwudziestoleciu międzywojennym, czy na przykład polityki sanacji względem mniejszości, która właśnie jest przecież pokłosiem, znaczy jej pokłosie są w mojej powieści dosyć widoczne.
Tak podsumowując, gdyby tak z dnia na dzień przyszedł jakiś, zakładam, że to by było możliwe, jakiś agent literacki mówi, panie Pawle, bierzemy, tłumaczymy na ukraiński, na białoruski, na litewski, to w ogóle nie byłoby chwili wahania, nie byłoby żadnych tutaj oporów.
Nie, najwyżej bym poprosił o możliwość napisania posłowia do wydania na dany kraj.
Panie Ewo.
Przede wszystkim ja się nie angażuję w politykę i dyskusje polityczne, więc pisząc w ogóle nie brałam tego tematu pod uwagę. Natomiast gdyby sytuacja zainteresowania którąś z moich książek ze strony agentów zagranicznych zaistniała, to ja myślę, że wydawca wie, co wydaje i co chce wydać. Jeżeli oni się decydują na taki krok, jak wydanie mojej powieści, to w takim razie jest to ich marketingowa decyzja. Ja jedynie mogę się ucieszyć i być może ewentualnie pewne rzeczy też wyjaśnić w posłowiu. Natomiast sama decyzja co do wydania czy nie wydania takiego tekstu leży już po stronie wydawcy.
W Państwa odpowiedziach jakby no, wypowiadaliście się na temat zbliżony, ale może podsumowujmy to w jakąś taką zwięzłą pigułkę. Jeżeli nas w tej chwili słucha czy ogląda jakiś widz, który przypadkowo kliknął na ten kanał, odtwarza to wideo zupełnie przypadkowo i nagle stwierdza, dobrze, Bardzo interesuje mnie ta epoka historyczna i chciałbym się do niej w jakiś sposób zbliżyć. Powiedzcie proszę o swoich doświadczeniach, no przede wszystkim literackich. Jakie teksty kultury, no, głównie powieści, ale nie tylko, polecilibyście komuś, kto chce wejść w ten świat, zrozumieć ten świat? I proszę rozróżnijmy kategorie. Z jednej strony teksty, czy powieści, czy inne teksty literackie, które najwięcej nam powiedzą, najwięcej nas nauczą, a w drugiej kategorii teksty, które po prostu są najbardziej atrakcyjne, czy zachowują do dzisiaj swoją aktualność, swoją świeżość. Czy Pani Ewo, mogłaby Pani wskazać takie dwie, powiedzmy, drogi do tej historii sprzed wieku?
Wskażę, ale tylko jedną dwuczłonową, Dołęgę Mostowicz.
Okej, to była bardzo zwięzła, ale bardzo konkretna odpowiedź. Odpowiedzi pana Pawła troszeczkę się spodziewam, przynajmniej jednej części, ale naprawdę mnie interesuje ta druga.
Ale przede wszystkim tak, Dołęgę Mostowicz również, natomiast ja bym rzeczywiście tutaj trochę podopisywał innych i Sergiusz Piasecki, jako rzecz cały czas aktualna i też trochę mówiąc o epoce, może nie aż tyle, jakby powinna. Józef Mackiewicz i zwłaszcza Lewa Wolna, to z kolei o wojnie polsko-bolszewickiej. I nawet bym jeszcze sięgnął po takiego już teraz zupełnie zapomnianego autora, Urke Nachalik, autor kryminałów, który miał bardzo podobno do Gecesa.
Zależy w jakich kręgach zapomnianego, w niektórych bardzo aktualnego.
Zresztą to była bardzo podobna historia co z Sergiuszem Piaseckim, bo został on też wyciągnięty, raczej odkryty w więzieniu przez Wańkowicza, którego też bym polecał jako dobrą lekturę reportażową, może niekoniecznie już tak się teraz pisze, ale przynajmniej trochę można dowiedzieć się o dwudziestoleciu międzywojennym.
A czy jakieś inne przejawy tej kultury, no nie mówię o tych przysłowiowych, masowo produkowanych tangach z lat 30., ale może czy jakiś film z tej epoki, z tych oczywiście, które się zachowały, przetrwał tę próbę czasu i sprawia wam taką zupełnie estetyczną przyjemność, aby do niego powracać, czy może jakaś muzyka, o tego typu przejawy kultury, zwłaszcza popularnej mi chodzi.
To ja mogę powiedzieć, że w niektórych punktach jestem wspólny z bohaterem mojej powieści. Bardzo nie lubię tang z dwudziestolecia międzywojennego. Filmów też, szczerze mówiąc, znam je, ale ich też nie lubię, ponieważ chyba, że to z pierwszej połowy jeszcze kręcone trochę innych maniach, natomiast to późniejsze niestety. One mają rzeczywiście pewien walor estetyczny, raczej powiedziałbym źródłowy, natomiast no, nie będę ukrywał, że nie jestem fanem przedwojennego kina polskiego, które ze względu na swoją wymowę było raczej proste i niewyszukane, więc niekoniecznie.
Pani Ewo?
No to ja reprezentuję akurat zupełnie inny biegun niż mój rozmówca, bo tanga i w ogóle muzyka popularna dwustulecia międzywojennego jest jedyną muzyką popularną, którą jestem w stanie w ogóle przetrawić i której słucham. W sumie nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wyszło. Filmy z epoki też chętnie je oglądam i są one dla mnie przede wszystkim źródłem ciekawych szczegółów, też modowych, też jeśli chodzi o zachowania, jeśli chodzi o wypowiedzi. Tak sobie troszkę rekompensuję tutaj brak możliwości zajrzenia do faktycznych mieszkań z dwudziestolecia międzywojennego właśnie oglądając filmy. Wiem, że nie wszystko jest tam prawdziwe, biorę na to poprawkę, tylko że no, po prostu pod względem estetycznym i pod względem historycznym są to dla mnie materiały bardzo ciekawe. Mniejsza o fabułę, bo fabułę mniej więcej tak od drugiego filmu to już mniej więcej wiemy, co się stanie w piątym. Ale jeśli chodzi o estetykę, to bardzo polecam.
A skoro chodzi, już zostaniemy przy tych czysto estetycznych zagadnieniach, estetyka w ubiorze, na jakimś stylu i architektury i jakiejś takiej no, wyposażenia, czy styl no, po prostu życia w sensie no, chociażby manier. Czy to do was, szanowni autorzy, przemawia? Czy po prostu trafia do was to, co interesowało, fascynowało i przede wszystkim podobało się waszym bohaterom? Pani Ewo, bo to pytanie nie tylko do pani, ale wydaje mi się, że tutaj albo chyba nas pani nie zaskoczy, ale na pewno nas pani oświeci, o tak powiem.
Przede wszystkim wydaje mi się, że ciekawe jest to, przepraszam, właśnie mnie zjada stres.
To może tutaj pan Paweł, że tak powiem, włączy się w krytykę albo chwalbę no tego, co nam się kojarzy ze stylem Interbellum, który oczywiście jest z mieszanką bardzo, bardzo wielu estetyk, ale czy coś z tego do dzisiaj wydaje się panu atrakcyjne? Czy na przykład mógłby się pan ubierać codziennie, tak jak pański bohater, w cywilu, no bo raczej... Podczas pełnienia obowiązków służbowych nie raczej taki ubiór odpada dzisiaj.
To tak, w przeciwieństwie do tanka akurat bardzo cenię sobie modę 20-lecia międzywojennego, zwłaszcza tego późnego, z wcześniejszym może trochę mniej z różnych powodów, natomiast późny tak, chociaż nie jest zawsze ona wygodna, natomiast uważam, że mężczyzna po prostu powinien być w maradce. To jest takie moje przeświadczenie. Też bardzo cenię estetykę 20-lecia międzywojennego, ogólnie tego okresu i to bez zróżnicowania na wczesne czy późne, jednocześnie z pełną świadomością różnic w tym stylu i także różnic w samym modernizmie między wczesną a późną falą, a już nie mówiąc o latach powojennych, to też jednak zahaczała. Oczywiście z pełną świadomością, jak to używać i to, że nie zawsze można do tej pory to utrzymać. Muszę przyznać, że pewien problem mam z takimi bardzo surowymi, modernistycznymi wnętrzami późnych lat 30., które odnoszę wrażenie, nie były do końca wygodne dla samych posiadaczy wtedy, ale były za to bardzo modne, więc warto było zawsze dokładnie na meblach z Bauhausu siedzieć, nawet jeżeli się nie dało za długo.
Ale mógłby pan zamieszkać w szklanym domu na Mickiewicza?
Nie, niekoniecznie. Tak samo miałbym pewien problem z taką restrykcyjnie wybudowaną willę w stylu właśnie Bauhausu z pewnymi, powiedziałbym, funkcjonalistycznymi elementami, które takimi funkcjonalistycznymi nie były. Natomiast generalnie tak, w tym stylu się odnajduję i bardzo go lubię, cenię i tylko on też musi być używany z umiarem, a nie kiedy się wrzuca wszystko, bo to wygląda tak, że było przedwojenne, bez zróżnicowania. Inna sprawa, że wtedy też jak się spatrzy na zdjęcia z epoki, to widać, że były, jak było modne, to było dużo, a jak było dużo, to było w różnych stylach, niekoniecznie do siebie pasujących.
Pani Ewo, czy jakieś, że tak powiem, przemyślenia pan Paweł to jest prokurował?
No przede wszystkim przemyślenia a propos mody, bo o ile mężczyzna ma dużo łatwiej, jeżeli chodzi o odtworzenie mody międzywojennej, to kobiety się muszą troszkę nagimnastykować. Trzeba bardzo dużo o tym czytać i też niektórych rzeczy nie do końca te rzeczy są już dostępne i niektóre z nich po prostu zwyczajnie niewygodne, na przykład kapelusiki typu klosz. Wydaje mi się, że to jest coś, co naprawdę niewielu osobom tak naprawdę pasuje do typu urody, a było modne. No i teraz jakbym na przykład chciała sobie odtworzyć taki ubiór typowej chłopczycy, no to bym musiała się zdecydować, czy ja chcę ten kapelusz, czy jednak chcę nosić coś innego. I wtedy na ile chcę być zgodna z historią, a na ile chcę jakoś to dopasować do swojej sylwetki, czy do swojego wyglądu, czy tego, w czym mi by było wygodnie na przykład. Jeżeli chodzi o estetykę architektoniczną, czy wystrój wnętrz, to estetyka późnych lat 30. wydaje mi się troszkę ikejowska. Nie chcę tu źle zabrzmieć, ale troszeczkę jest za mało. A jednocześnie jest, wydaje się, takim zbiorem dosyć przypadkowych elementów, które ładnie wyglądają razem, natomiast oddzielnie są dosyć niefunkcjonalne. I też pytanie o wygodę tych krzeseł, czy stołów, czy regałów, czy czegoś jeszcze. I jak patrzę na te wszystkie wnętrza zestawione na przykład bibelotami, które też były modne, na przykład figurki z różnych miejsc świata, to się zawsze zastanawiam, kto to odkurza, a zaraz potem sobie przypominam, że a przecież były służące. I z jednej strony mam takie wielkie uf, a z drugiej strony co było, gdybym to ja była tą służącą. No i tak to jakoś się nakręca samo w sobie.
Już tak zbliżając się powoli do końca naszego spotkania, proszę opowiedzcie Państwo o sobie w tym sensie, że powiedzcie o swoich obecnych projektach literackich, które planujecie, a także jeżeli prowadzicie jakąś aktywność w mediach społecznościowych, gdzie można was znaleźć, gdzie można śledzić waszą działalność, może w zapowiedzi jakichś spotkań z czytelnikami, albo może postępów w pisaniu następnych powieści. Pani Ewo.
No to ja swojego miejsca w internecie poza obowiązkową stroną autorską na wiadomym portalu na F nie posiadam. Po prostu myślę, że pisanie jest czynnością w pewnym sensie intymną. Jeżeli uda mi się coś skończyć, to się tym pochwalę. Jeżeli nie, to trudno. To jakby zostanie ta historia ze mną i na zawsze niedokończona. Obecnie pracuję nad tekstem, którego głównym bohaterem jest człowiek troszeczkę z pogranicza kultur i z pogranicza też miejsc, bo jest to człowiek, który przyjeżdża do Warszawy po dosyć długim okresie nieobecności w niej. I jest to już Warszawa niepodległa, już Warszawa inna, niż ta, którą on pamięta. I próbuję sobie poskładać te swoje wspomnienia z tym, co jest obecnie. Ogólnie taki troszkę motyw obcości, motyw znalezienia się nagle w nowym miejscu.
Panie Pawle?
Też nie za bardzo prowadzę rozbuchane życie społecznościowe, społeczności internetowej, więc poza wkładką obowiązkową nie za bardzo się dzielę tym, o czym normalnie piszę, dopóki nie napiszę analiz i wtedy mam z tym pewien problem. Natomiast jeżeli chodzi o samopisanie, teraz, nad czym teraz pracuję, to jest to rzecz rzeczywiście też dotycząca dwudziestolecia międzywojennego, ale tym razem już w Warszawie, dziejąca się na samym początku, tuż po wojnie polsko-bolszewickiej, dotycząca spraw polityki inwigilacji przez komunistów.
Zabrzmiało groźnie, ale czekamy niecierpliwie. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do naszych gości? To może ja podejdę z mikrofonem.
Robert Fuss, tutaj muszę Państwu podziękować za wspaniałą tutaj ucztę intelektualną, ale mam takie krótkie pytanie, ale ono trochę może wyjdzie poza okres międzywojenny, wiadomo, skończył się drugą wojną, ale problem tego, bo teraz pojawiają się w historii od wielu lat, lat 2000 publikacje, że jakby Polska przyjęła warunki Hitlera przystąpienia do paktu antykominternowskiego, to by uratowała Żydów i tak dalej. Niedługo idzie do takiego paradoksu, że ci, którzy będą twierdzili, że dobrześmy zrobili, żeśmy nie weszli do paktu antykominternowskiego, to spowodowało, to wychwalają mordowanie Żydów, bo wychwalają wariant, który to umożliwił. A przecież na Słowacji, Słowacja się odłączyła i prezydent ksiądz Tiso i premier Tuka, no, coś o tłuszczu, nie wiem, posłuchał, na rozkaz Hitlera musieli deportować Żydów do Auschwitz-Birkenau, chociaż byli w ścisłym sojuszu z hitlerowskimi Niemcami. I tak to się skończyło. Przypuszczalnie to samo byłoby w Polsce. Także ten wariant, zdaje się, byłby bardzo... No są różni Michulec, różni tam publicyści, którzy wręcz teraz tą tezę lansują, no, że dobrze było, gdyby Polska wtedy przyjęła warunki Hitlera, przystąpiła do paktu antykomitarskiego, bo to chodziło tylko o autostrady, a mniejsza żydowska w Polsce by ocalała. To przypuszczalnie tak na Słowacji by nie ocalała. To tylko tyle.
To znaczy, jeżeli nikt z moich gości nie chce się odnieść, to ja tylko mogę stwierdzić, że akurat taka publicystyka historyczna przeżywa w naszym kraju chyba większy kryzys niż kryminał retro i może na tym zakończmy tę kwestię. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to chciałbym skorzystać z okazji, żeby zaprosić Państwa na nasze następne spotkanie, które, o ile żadne tutaj czynniki nieprzewidziane tego nie zmienią, odbędzie się w pierwszy piątek grudnia i będziemy starali się dotrzeć do, jakby ustalić taką tradycję, że spotykamy się z tą tematyką literacką w pierwsze piątki danego miesiąca. Wyjdzie to, będzie to 2 grudnia, też o godzinie 17.30 i naszymi gośćmi będą Tadeusz Cegielski i Jacek Ostrowski i tematem będzie powieść opisująca czasy Polski Ludowej. O szczegółach poinformujemy przez naszą stronę internetową oraz profil facebookowy Przystanku Historia, a póki co bardzo serdecznie dziękuję moim gościom za przybycie, dziękuję też Państwu i mam nadzieję, że spotkamy się za te no w sumie 2 tygodnie na równie interesującej debacie, na równie interesującej rozmowie i będziemy mogli poznać kolejne ciekawe perspektywy na właśnie zarówno literaturę historyczną, jak i przekazywanie tej wiedzy o przeszłości za pomocą medium popularnego powieści popularnej. Dziękuję Państwu za przybycie.